Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Dlaczego zebry nie mają wrzodów to popularno-naukowa książka Roberta M. Sapolskiego, neuroendokrynologa i prymatologa, o biologii stresu oraz jego zdrowotnych kosztach. Drugi wydanie rozwija pierwotny przewodnik, łącząc fizjologię, neurologię, psychologię i obserwacje zachowania naczelnych. Tytułowa zebra jest punktem wyjścia do zasadniczego kontrastu. Gdy ucieka przed drapieżnikiem, jej organizm uruchamia intensywną, lecz krótką reakcję ratunkową. Człowiek potrafi natomiast mobilizować podobny mechanizm przez wiele godzin lub dni, reagując na konflikty, hierarchię społeczną, niepewność, wspomnienia i przewidywane zagrożenia. Sapolski wyjaśnia, że sama reakcja stresowa nie jest wadą ewolucji. Staje się problemem wtedy, gdy jest włączana często i długo, bez realnego wysiłku fizycznego ani wyraźnego zakończenia zagrożenia. Celem książki nie jest oferowanie prostych recept na spokój, lecz pokazanie, jak przewlekły stres oddziałuje na ciało, umysł i relacje społeczne. Oraz dlaczego skuteczne radzenie sobie wymaga rozumienia mechanizmów, a nie wyłącznie stosowania modnych porad. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, reakcja alarmowa, która pomaga w nagłym zagrożeniu, szkodzi w codziennym napięciu. Sapolski zaczyna od podstawowego rozróżnienia między ostrym a przewlekłym stresem. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia organizm musi błyskawicznie przekierować zasoby. Serce pracuje szybciej, rośnie ciśnienie, do krwi trafia więcej energii, a procesy mniej pilne dla natychmiastowego przetrwania zostają ograniczone. Taki układ ma sens, gdy zwierzę rzeczywiście ucieka, walczy albo cierpi z powodu urazu. Po zakończeniu zdarzenia reakcja może wygasnąć. Zebra nie analizuje później, czy lew wróci jutro, ani nie przeżywa wielokrotnie tego samego pościgu w wyobraźni. U ludzi te same układy mogą zostać pobudzone przez ocenę przełożonego, trudność finansową, konflikt rodzinny czy oczekiwanie na ważną wiadomość. Zagrożenie bywa społeczne i symboliczne, ale organizm nie zawsze traktuje je jako jakościowo odmienne od fizycznego niebezpieczeństwa. Kluczowe są więc częstotliwość, czas trwania i brak możliwości zamknięcia reakcji. Sapolski odrzuca prostą tezę, że stres jest z definicji szkodliwy. Problemem nie jest alarm biologiczny, lecz jego chroniczne używanie w warunkach, do których nie został dostrojony. To rozróżnienie porządkuje dalsze wyjaśnienia dotyczące chorób i zachowania. Po drugie, hormony stresu zmieniają priorytety organizmu kosztem naprawy i długiego zdrowia. Książka szczegółowo pokazuje, że stres nie działa przez jeden tajemniczy czynnik, lecz przez współpracę układu nerwowego, hormonów i narządów. Adrenalina oraz pokrówne sygnały przygotowują ciało do szybkiego działania. Glukokortykoidy, w tym kortyzol, pomagają udostępniać paliwo i podtrzymać reakcję w czasie. W krótkiej perspektywie są użyteczne, ponieważ mobilizacja energii może przesądzać o przeżyciu. Organizm podejmuje wtedy racjonalną, choć krótkowzroczną decyzję biologiczną, najpierw przetrwać, później inwestować w utrzymanie i naprawę. Gdy taki stan staje się trwały, koszty narastają. Trawienie, wzrost, procesy rozrodcze i część działań odpornościowych nie otrzymują zwykłego priorytetu. Jednocześnie przewlekła mobilizacja może sprzyjać zaburzeniom metabolicznym, problemom sercowo-naczyniowym oraz niekorzystnym zmianom w regulacji odporności. Sapolski opisuje stres jako ważny czynnik ryzyka i wzmacniacz chorób, a nie uniwersalną, samodzielną przyczynę każdej dolegliwości. Tu istotne zastrzeżenie, bo stan zdrowia zależy też od genów, zakażeń, stylu życia, opieki medycznej i środowiska. Wartość jego ujęcia polega na pokazaniu wspólnego mechanizmu ciało, stale przygotowywane na kryzys, zaniedbuje funkcje potrzebne do zdrowego funkcjonowania przez lata. Po trzecie, od wrzodów po odporność. Stres wpływa na choroby przez złożone zależności. Tytuł książki odnosi się do wrzodów, ale Sapolski wyraźnie unika zastępowania medycyny prostym hasłem, że wszystkie choroby biorą się z nerwów. Wyjaśnia, że wiele schorzeń ma bezpośrednie przyczyny biologiczne. Przykładowo uszkodzenia przewodu pokarmowego wiążą się z konkretnymi procesami, a zakażenia wymagają obecności drobnoustrojów. Stres może jednak zmienić warunki. Dury, w których choroba się rozwija, osłabić część mechanizmów obronnych, zakłócić sen, zmodyfikować przepływ krwi, wpłynąć na stan zapalny albo utrudnić regenerację. Dlatego rozsądniej mówić o podatności przebiegu i nasileniu objawów niż o jednej przyczynie. Ta ostrożność jest szczególnie ważna w rozdziałach poświęconych układowi odpornościowemu, sercu, trawieniu i zdrowiu psychicznemu. Układ odpornościowy nie jest po prostu silniejszy albo słabszy, ponieważ różne jego elementy mogą reagować odmiennie w zależności od czasu i rodzaju stresora. Podobnie stres może współdziałać z nadciśnieniem, miażdżycą czy zaburzeniami nastroju, nie przesądzając samodzielnie o ich wystąpieniu. Sapolsky uczy czytelnika myślenia wieloczynnikowego. Dzięki temu książka jest przydatna jako mapa powiązań między emocjami a fizjologią, ale nie zachęca do obwiniania chorej osoby za jej stan ani do ignorowania diagnozy i leczenia. Po czwarte, hierarchia społeczna i poczucie kontroli mogą decydować o biologicznym ciężarze stresu. Jednym z wyróżników książki są obserwacje naczelnych, które Sapolsky wykorzystuje do wyjaśnienia społecznego wymiaru stresu. Nie chodzi wyłącznie o samą liczbę trudnych zdarzeń. Znaczenie ma także pozycja w grupie, przewidywalność sytuacji, możliwość kontroli i dostęp do wsparcia. Osobnik podlegający ciągłej presji, niezdolny do przewidzenia reakcji otoczenia lub uniknięcia zagrożenia, może doświadczać szczególnie obciążającej formy napięcia. I ludzi odpowiednikami bywają niestabilne warunki pracy, ubóstwo, dyskryminacja, izolacja albo trwała zależność od cudzych decyzji. Sapolsky nie redukuje tych zjawisk do kwestii indywidualnego charakteru. Pokazuje, że organizm reaguje na strukturę świata społecznego. Dwie osoby mogą mieć podobne obowiązki, ale inaczej je znosić. Jeśli jedna rozumie zasady, ma wpływ na decyzję i może liczyć na pomoc, a druga nie. Wsparcie społeczne nie jest więc wyłącznie przyjemnym dodatkiem. Może zmieniać sposób, w jaki zagrożenie jest oceniane i regulowane. Zarazem autor ostrzega przed mechanicznym traktowaniem kontroli czy wygadania się jako zawsze skutecznych technik. Próba odzyskania kontroli może nasilać frustrację, jeśli sytuacja obiektywnie pozostaje niekontrolowalna. Analiza społecznej hierarchii poszerza temat poza indywidualne nawyki i wskazuje, dlaczego profilaktyka stresu ma również wymiar społeczny. Na koniec, sen. Depresja i nawyki pokazują, że stres tworzy samonapędzające się pętle. W zaktualizowanym wydaniu Sapolsky omawia szerzej związki stresu ze snem, uzależnieniami, lękiem, depresją i pewnymi zaburzeniami osobowości. Te obszary są ważne, ponieważ przewlekłe napięcie rzadko pozostaje pojedynczym objawem. Gorszy sen obniża zdolność regulowania emocji i oceniania zagrożeń, co może zwiększać reaktywność następnego dnia. Z kolei używanie substancji lub innych szybkich sposobów przynoszących ulgę może chwilowo redukować dyskomfort, lecz w dłuższym okresie pogarszać zdrowie. W relacje i poczucie sprawczości powstaje pętla, w której skutki stresu stają się kolejnymi stresorami. Autor podkreśla też, że depresja i lęk mają realny wymiar biologiczny, ale nie można wyjaśniać ich jednym hormonem ani jednym przeżyciem. Stres może zmieniać funkcjonowanie mózgu i zachowanie, zwłaszcza gdy jest silny, długotrwały lub pojawia się na wczesnych etapach życia. Nie oznacza to jednak nieuchronności. Wrażliwość biologiczna, doświadczenia społeczne, leczenie i zasoby psychologiczne wzajemnie się przeplatają. Drecz co części o radzeniu sobie Sapolsky jest bardziej krytyczny niż typowe poradniki. Zamiast obiecywać uniwersalną metodę, zachęca do rozpoznawania własnych wyzwalaczy i sygnałów przeciążenia. Takie podejście ma wartość praktyczną, bo kieruje uwagę na przerwanie pętli możliwie wcześnie, zanim problemy ze snem, zdrowiem i zachowaniem zaczną się wzajemnie wzmacniać. Podsumowując, dlaczego zebry nie mają wrzodów będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć stres poza językiem uproszczonych porad i internetowych haseł. Skorzystają z niej czytelnicy zainteresowani zdrowiem, psychologią, neurobiologią, medycyną oraz wpływem pracy i nierówności społecznych na codzienne funkcjonowanie. Może być również dobrym punktem wyjścia dla studentów tych dziedzin, pod warunkiem, że potraktują ją jako szerokie wprowadzenie, a nie źródło indywidualnych zaleceń medycznych. Praktyczna korzyść z lektury polega przede wszystkim na trafniejszym rozpoznaniu, czym jest przeciążenie. Czytelnik lepiej widzi różnicę między mobilizacją potrzebną w konkretnej sytuacji, a przewlekłym pobudzeniem podtrzymywanym przez przewidywanie, ruminację i brak kontroli. Książka pomaga także unikać dwóch błędów lekceważenia wpływu stresu na ciało oraz przypisywania mu odpowiedzialności za każdą chorobę. Na tle wielu publikacji o samopomocy wyróżnia ją rozmach biologicznego wyjaśnienia i ostrożność w formułowaniu recept. Sapolsky nie sprzedaje jednej techniki relaksacyjnej jako rozwiązania uniwersalnego. Łączy mechanizmy hormonalne, działanie narządów, zachowanie naczelnych i strukturę społeczną, zachowując przystępny, często ironiczny styl. To książka wymagająca, momentami obszerna, lecz właśnie dzięki temu daje bardziej trwałe rozumienie stresu niż poradniki ograniczone do listy ćwiczeń. Jej główną siłą pozostaje pokazanie, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są oddzielnymi światami. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert M. Sapolsky, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.